I guess there's something. Bien, ça ne fait pas mieux là. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram posiedzenie Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych. Stwierdzam na podstawie listy obecności kworum. Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia został paniom i panom posłom, członkom komisji dostarczony. Materiały na dzisiejsze posiedzenie zostały także dostarczone drogą elektroniczną oraz na urządzenia mobilne iPad. Czy są uwagi do porządku dziennego? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do realizacji porządku dziennego. Porządek dzienny przewiduje rozpatrzenie wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku, uzupełnionego w dniu 10 stycznia 2024 roku, o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna. Wniosek przedstawiony przez prokuratora składa się z 7 zarzutów dotyczących popełnienia 7 czynów na przestrzeni lat 2022-2023. I z tym mamy trochę kłopotów, jak również z nieobecnością pana prokuratora okręgowego. Co więcej, sekretariat sprawdził, pan prokurator do tego momentu nawet nie pobrał jeszcze przepustki, także nawet jakby w tym momencie był na biurze przepustek, to tak jeszcze byśmy z kwadrans czekali, aż przyjdzie. Proponuję w takim razie ze względu na tą precedensową sytuację, że mamy zebrane do jednego wniosku 7 zarzutów, takie dzieła zebrane pana Brauna, żeby odbyć wspólną dyskusję, a później każdy z tych wniosków będziemy głosować oddzielnie. Czy są inne propozycje? Nie widzę, dziękuję bardzo. No, panie pośle, mam takie wrażenie, że nie jest pan członkiem komisji. Nie przypominam sobie zmian. To o porządku dziennym. Tak, ale nie w kwestii porządku obrad naszej komisji. No panie pośle, po co pan napina sytuację?
Ma prawo poseł, panie przewodniczący, zabrać głos. Ma.
Bardzo proszę.
Chciałbym się upewnić, panie przewodniczący, że dobrze zrozumiałem, że chce pan procedować bez prokuratora i wobec tego nasuwa się pytanie, kto zreferuje te wszystkie wnioski.
Dziękuję bardzo. Zgodnie z regulaminem Sejmu mamy prawo procedować bez obecności wnioskodawcy. Wszystkie materiały te przedstawione przez prokuratora okręgowego, prokuratury okręgowej w Warszawie zostały członkom komisji dostarczone. No to nie będę przypominał artykułu 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, o obowiązku prac w komisjach, więc zakładam, domniemując, że wszyscy członkowie komisji rzetelnie zapoznali się z materiałami przesłanymi przez sekretariat. Tak wygląda procedura zatwierdzona przez regulamin Sejmu. Wracam do pytania do członków komisji regulaminowej. Czy są inne propozycje? Nie widzę. Więc w związku z tym, że nie ma przedstawiciela prokuratury okręgowej w Warszawie, przechodzimy do kolejnego punktu. Na podstawie tego samego regulaminu Sejmu, artykułu 136, panie pośle Braun, ma pan prawo ustanowić obrońcę spośród posłów. Czy pan ustanowił taką osobę?
Panie przewodniczący, uzależniam moje decyzje od tego, co zalicytuje prokuratura. Prokuratury nie widzę, nie słyszę, w związku z tym nie mam podstawy do podejmowania decyzji o ustanowieniu pełnomocnika.
Panie pośle, zarzuty są panu znane, zostały panu skutecznie doręczone. Obecność lub nieobecność zgodnie z regulaminem Sejmu prokuratura nie ma żadnego znaczenia. Pytam pana formalnie, czy ustanowił pan...
Nie ustanowiłem.
Dziękuję bardzo. Czy w takim razie, jeśli nie ma, ustanowił pan obrońcy spośród posłów, czy chce pan się odnieść do postawionych panu 7 zarzutów.
Czy moglibyśmy je usłyszeć, bo no jednak zawsze są przedstawiane zarzuty.
Słuszny wniosek. Słuszny, przychylam się.
Bo my nie będziemy wiedzieli, do czego się pan Braun odnosi. Ja oczywiście nie...
Przychylam się.
Nie mam na ten temat zdania, bo nie wszystkie je znam. Chciałbym, żeby były przedstawione. To proszę może wyznaczyć jakiegoś posła, oskarżyciela.
Panie pośle Suski, pan zdaje się był przewodniczącym Komisji Regulaminowej kilka kadencji temu.
I zawsze
i pan
tak
dobrze
był,
wie, że w regulaminie
zawsze tak
Sejmu,
było, że ktoś przedstawiał.
Gdyby pan pozwolił mi skończyć, pan dobrze wie, że nie ma, regulamin Sejmu nie przewiduje coś, kogoś takiego jak oskarżyciel spośród posłów, tylko obrońca spośród posłów. Jeśli pan się nie przygotował do dzisiejszej komisji, to ja tutaj mam wniosek pana prokuratora okręgowego.
To może pan przewodniczący go przedstawi.
I na drobie o, za pana no i tu jest źle. Dobra, okej, już mam strony są przełożone. Już. No nie mam, tu jest zła strona. Drugi. Dobrze, już mam w kolejności. Dziękuję bardzo. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Działając na podstawie artykułu 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz artykułu 7 ust. 1, artykułu 7b ust. 1, artykułu 7c ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz artykułu 13 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego wnoszę o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna urodzonego 11 marca 1967 roku w Toruniu, wobec którego w toku postępowania przygotowawczego nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie zgromadzono materiał dowodowy uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia przestępstw polegających na tym, że zarzut pierwszy. W dniu 1 marca 2022 roku w Warszawie w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii przy ulicy Alpejskiej 42 dokonał naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w osobie Łukasza Szumowskiego pełniącego funkcję dyrektora Instytutu Kardiologii w Warszawie przy ulicy Alpejskiej 42 podczas i w związku z pełnieniem przez wyżej wymienionego obowiązków służbowych poprzez chwycenie pokrzywdzonego za ramiona i szyję, a także przez zastosowanie wobec wyżej wymienionego przemocy fizycznej w postaci szarpania za ramię i odzież, a także blokowania przejścia w celu zmuszenia Łukasza Szumowskiego do pozostania na miejscu zdarzenia i uniemożliwiania wyżej wymienionemu wykonywania obowiązków służbowych. To jest za przestępstwo z artykułu 222 paragraf 1 kodeksu karnego w zbieżności z artykułem 191 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego. Zarzut drugi. W dniu 1 marca 2022 roku w Warszawie w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii przy ulicy Alpejskiej 42 pomówił za pomocą środków masowego komunikowania poprzez transmisję zdarzenia za pośrednictwem sieci internet Łukasza Szumowskiego o wykonywanie obowiązków służbowych dyrektora Instytutu Kardiologii przy ulicy Alpejskiej 42 w Warszawie w stanie po użyciu alkoholu, co mogło poniżyć go w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania funkcji dyrektora Instytutu oraz wykonywania zawodu lekarza. To jest za przestępstwo z artykułu 212 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego. Zarzut trzeci. W dniu 27 stycznia 2023 roku w Krakowie uszkodził choinkę bożonarodzeniową oraz zniszczył jej zdobienia, które stanowiły własność Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, oddziału w Krakowie i Stowarzyszenia Sędziów Temis. W postaci choinki bożonarodzeniowej oraz zniszczył jej zdobienia, czym spowodował szkodę o wartości 1408,26 zł, to jest za przestępstwo z artykułu 288, paragraf 1 Kodeksu Karnego. Zarzut czwarty. W dniu 30 maja 2023 roku w siedzibie Niemieckiego Instytutu Historycznego przy Alejach Ujazdowskich 39 w Warszawie uszkodził mienie w postaci mikrofonu bezprzewodowego, mównicy, gniazda przyłączeniowego, spikon, w kolumnie audio oraz matrycy i obudowy laptopa marki Dell, przy czym, czym spowodował szkodę o wartości 3700 zł w imieniu Niemieckiego Instytutu Historycznego. To jest za przestępstwo z artykułu 288, paragraf 1 Kodeksu Karnego. Zarzut piąty. W dniu 30 maja 2023 roku nie opuścił siedziby Niemieckiego Instytutu Historycznego przy Alejach Ujazdowskich 39 w Warszawie, pomimo żądania osoby uprawnionej, to jest dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego Milosa Reznika, jak również przybyłych na miejsce funkcjonariuszy policji. To jest za przestępstwo z artykułu 193 Kodeksu Karnego. Zarzut szósty. W dniu 12 grudnia 2023 roku w Warszawie przy ulicy Wiejskiej na terenie Sejmu RP dopuścił się publicznego znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej poprzez złośliwe przeszkodzenie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego, zapalenia świec w świeczniku Chanukija oraz publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej polegające na zgaszeniu przy użyciu gaśnicy zapalonych świec, czym obraził uczucia religijne wyznawców judaizmu. To jest za przestępstwo z artykułu 257 Kodeksu Karnego w zbieżności z artykułem 195 Kodeksu Karnego, w zbieżności z artykułem 196 Kodeksu Karnego, w związku z artykułem 11 paragraf 2 Kodeksu Karnego. I zarzut siódmy. W dniu 12 grudnia 2023 roku w Warszawie przy ulicy Wiejskiej na terenie Sejmu RP w związku z podjętą przez Magdalenę Gudzińską-Adamczyk interwencją na rzecz ochrony porządku publicznego, kierując w stronę pokrzywdzonej strumień gaśnicy z substancją proszkową, naruszył nietykalność cielesną wyżej wymienionej oraz spowodował u niej lekki uszczerbek na zdrowiu pod postacią rozstroju zdrowia psychicznego, ostrej reakcji na stres trwającej nie dłużej niż 7 dni. To jest za przestępstwo z artykułu 157 paragraf 2 Kodeksu Karnego w zbieżności z artykułem 217 a Kodeksu Karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 Kodeksu Karnego. Tak wyglądają zarzuty, panie pośle Suski. Można było się z tym zapoznać. Naraził nas pan na to, że musiałem publicznie czytać ten niezbyt ładny polonistycznie tekst, za co państwa przepraszam.
Przewodniczący, no jednak
dziękuję bardzo.
Teraz... Ja bym bardzo prosił, żeby pan ograniczył te osobiste przytyki, bo jak pan zauważył, byłem przewodniczącym Komisji Regulaminowej i zawsze było tak, że poseł, co do którego były zastrzeżenia, zastrzeżenia są mniej lub bardziej poważne, zawsze miał możliwość wysłuchania tych zastrzeżeń i do każdego z nich się odnieść. Miał możliwość skorzystania z obrońcy. Tu w tym wypadku pan poseł zrezygnował. Bywały takie też posiedzenia, na których posłowie wnosili o dostęp do akt. Te akta były dostarczone, dlatego że rozpatrywanie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności posła jest rzeczą, która może nastręczać podejrzenia jakiejś działalności w stosunku do opozycji politycznej. I dlatego, żeby nie było żadnych wątpliwości, że tu nie dokonano w zgodzie z procedurami całego przebiegu, to ja właśnie dlatego prosiłem, żeby były one przedstawione, żeby później nie było, że no, poseł się odnosił do zarzutów, które nie zostały przedstawione. Druga sprawa, mamy tutaj z nami kamery. Co prawda posłowie otrzymali te dokumenty, ale obywatele, którzy oglądają nas, nie mieli możliwości zapoznania się z tymi zarzutami. Teraz sytuacja jest jasna, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Pan poseł będzie się mógł po kolei odnieść, o ile będzie chciał, do każdego z tych zarzutów i będzie dyskusja i będziemy podejmować decyzje. Także ja, panie przewodniczący, ja pana uchroniłem od tego, żeby nie pojawiły się zarzuty, że pan nie dopełnił swoich obowiązków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie, panie pośle. Dziękuję serdecznie za tę uprzejmość. Chciałem państwu powiedzieć, że w związku z nieobecnością przedstawiciela prokuratury okręgowej, która jeszcze dzisiaj została potwierdzona, ja zawiadomię pana marszałka Sejmu o nieobecności na dzisiejszej komisji przedstawiciela prokuratury okręgowej, a także pana prokuratora generalnego. Procedura przewiduje w tej chwili... Słucham? Nie, panie pośle, zgodnie z przepisami wniosek o uchylenie immunitetu kieruje prokurator poprzez prokuratora generalnego, więc ja zawiadomię prokuratora generalnego. I tak do nas to dotarło. Od prokuratora okręgowego to, co czytałem, czyli że wniosek był poprawiony na drugi dzień, dotyczyło właśnie tego, że został przez prokuraturę okręgową skierowany do marszałka Sejmu niezgodnie z procedurą. Wniosek o uchylenie immunitetu kieruje prokurator generalny. I tak na drugi dzień zostało to poprawione, więc uchybienie formalne zostało zlikwidowane. Prokurator generalny, dobrze, to okręgowy źle znał i przysłał wniosek bezpośrednio do marszałka. Dziękuję. Panie pośle Braun, bardzo proszę o zabranie głosu.
Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, ponieważ istotnie miałbym pytania do prokuratora, który przysłał państwu tę dokumentację, dlatego nasuwa się wniosek o odroczenie posiedzenia tej komisji do czasu, aż pan przewodniczący będzie mógł poinformować zebranych o przybyciu prokuratora. To jeden mój wniosek, a drugi wniosek. Najuprzejmiej proszę, by pan przewodniczący umożliwił mi w kontakcie z prokuraturą dostęp do akt tych spraw, ponieważ dokumenty, które państwu przedstawiono, zawierają tak jawne i oczywiste insynuacje, i zawierają stwierdzenia kontrfaktyczne, niezgodne ze stanem rzeczywistym, z prawdą materialną, co jest, jakby się zdawało, proste do zweryfikowania, przynajmniej w niektórych przypadkach, poprzez skonfrontowanie gołosłownych stwierdzeń z dokumentacją audio-wideo sytuacji, o których mowa. A mimo, że, jak moglibyśmy przypuszczać, prokuratura dysponuje dostępem do dokumentacji audio-wideo, ponieważ powołuje się na te dokumentacje w niektórych miejscach, no to tym bardziej dziwne jest, że sformułowane wnioski zawierają, jak już stwierdziłem, kontrfaktyczne insynuacje. To drugi zatem wniosek. Proszę umożliwić mi zadanie pytań prokuratorowi i proszę umożliwić mi poprzedzającą zadawanie pytań lekturę akt tych spraw, które posłużyły do wytworzenia tych wniosków. Wszystkie te sprawy, jak państwo widzicie, ulepione tutaj z rozmaitych zaszłości, mają charakter czysto polityczny. Jak możecie państwo wspólnie ze mną skonstatować z ulgą, sprawa nie dotyczy arogancji posła przejawionej po pijaku z wymachiwaniem legitymacją poselską, A przecież takie przypadki się zdarzają. Jak państwo widzicie, te sprawy nie dotyczą naruszeń prawa o charakterze standardowym w wypadku osób publicznych. Trzy kategorie. Worek, korek i rozporek. To bardzo często sprowadza osoby publiczne na granicę albo i doprowadza do przekroczenia granic prawa. W tym wypadku nie ma o tym mowy. Wszystkie te zdarzenia i próba sklecenia przez prokuraturę wielkiego aktu oskarżenia to działania posła w ramach interwencji poselskich dyktowanych pilną koniecznością wobec zła, któremu nie sposób inaczej zaradzić i przeciwstawić się, niż podejmując interwencję tu i teraz. Do tych interwencji w niektórych przypadkach byłem wzywany przez moich rodaków, współobywateli. W trakcie tych interwencji to ja byłem napadany i poszkodowany. Składane w tej sprawie zawiadomienia były oczywiście przez jakże niezależną i apolityczną prokuraturę i sądy w poprzedniej kadencji były oddalane, umarzane. Jak zauważył któryś z panów posłów, to jest taka skrócona antologia, można by powiedzieć Brown, the best of. O, lista zdecydowanie zbyt krótka. Bardzo żałuję, że Wysokiej Komisji nie przedstawiono całokształtu mojej aktywności w kategorii interwencja poselska. Nieskromnie poczytuję to sobie za zaszczyt, że udało mi się tę formę działania posła, nazwijmy to, odświeżyć w IX kadencji Sejmu, a niektórzy wtedy po raz pierwszy dowiedzieli się, że poseł może, a z mojego punktu widzenia powinien działać także i z tego narzędzia swojej pracy poselskiej korzystając. Cokolwiek zatem uczyniłem, cokolwiek powiedziałem, mogę o tym mówić z dumą, bez wstydu, bez skrępowania i z przyjemnością, no oczywiście limitowaną przez pewne okoliczności tej sprawy, to jest właśnie samosąd polityczny, lincz medialny, który już został dokonany, już został przeprowadzony. Wyroki już zostały wydane. Ale to pominąwszy, jestem do dyspozycji Wysokiej Komisji. W każdej z tych spraw odniosę się, zreferuję, ale na początek moje wnioski. Najuprzejmiej proszę, panie przewodniczący, udostępnić mi w porozumieniu z prokuraturą akta spraw i bardzo proszę skłonić prokuraturę, by była gotowa odpowiedzieć na pytania, które w tej sprawie natychmiast się nasuwają. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
Panie pośle, miał pan okazję obronić się przed zarzutami, które w zastępstwie prokuratora okręgowego przeczytałem kilka minut temu. Nie skorzystał pan z tego. Regulamin, my rozpatrujemy wniosek ze względu na to, że ten wniosek przedstawił nam marszałek Sejmu. Mamy obowiązek ten wniosek rozpatrzyć. A pana problemy z dostępem do akt sprawy, domniemane problemy, nie są przedmiotem naszej debaty jako komisji regulaminowej. Te zarzuty, które zostały przedstawione wraz z uzasadnieniem, zostały zarówno członkom komisji regulaminowej, jak i panu przedstawione. on się do nich nie odniósł. Więc trudno, żebym ja w jakikolwiek interweniował w prokuraturze okręgowej. Nie mam władzy, aby zmusić kogokolwiek z prokuratury okręgowej do obecności na posiedzeniu komisji. Taki przypadek nasze starsze koleżanki i starsi koledzy, którzy przyjmowali regulamin Sejmu, przewidzieli i procedujemy bez obecności przedstawiciela wnioskodawcy. I tak to będzie. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, zwróciłem uwagę Wysokiej Komisji, wszystkim czcigodnym posłom razem i każdemu z osobna, że dokumenty, które wam przedstawiono, zawierają stwierdzenia kontrfaktyczne. Wprawdzie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i jego emanacje w postaci innych komisji sejmowych zdążyły mnie już przyzwyczaić do tego, że tak, owszem, niestety nie brak posłów, którzy nie wahają się procedować dokumenty, których nie czytali i odnosić się do faktów, które nie są im znane. Nie brak takich posłów. Ale w wypadku tej komisji, i ponieważ jest to początek dzieła pracy tej komisji w 10. kadencji Sejmu, czuję się w obowiązku zwrócić uwagę, że byłby to bardzo zaiste zły początek, gdybyście państwo, polegając na tym, co nieobecny prokurator napisał w niektórych przypadkach, trudno nie przypuścić, na kolanie, byście państwo przyjęli to jako prawdę objawioną i na tej podstawie ferowali wyroki, bo tak jest z kolei bez owijania w bawełnę. Państwo tutaj wydacie na mnie wyrok i Wysoka Izba będzie tutaj sformułowany wniosek, będzie głosować już bez żadnej rezerwy, bez żadnych debat. O, pan poseł Smoliński w poprzedniej kadencji nie dał znać, że odczuwa jakiekolwiek zażenowanie, procedując wnioski złożone przez policję, wnioski, z których podśmiewały się nawet same przedstawicielki policji na posiedzeniu tej komisji. No i ostatecznie z miedzianym czołem referował pan poseł ten akt oskarżenia, tak jest wobec mnie, na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Tym razem pan poseł najwyraźniej uległ lekkiemu rozbawieniu, kiedy pan przewodniczący odczytywał kolejne punkty tego aktu oskarżenia. No więc dwie z mojej strony życzliwe uwagi, bo przecież nie przestrogi. Naprawdę, procedowanie aż do krańcowo poważnych wniosków o poważne konsekwencje, procedowanie czegoś, czego państwo materialnie nie analizowaliście i branie na siebie odpowiedzialności za kontrfaktyczne stwierdzenia prokuratury z jednej strony, a z drugiej strony procedowanie z pełną powagą czegoś, co rozbawia nawet pana posła Smolińskiego, może uczynić z was, szanowni członkowie Wysokiej Komisji, współuczestników czegoś, o czym, jakby to powiedzieć, no, czego może nie zapiszecie na najbardziej chwalebnych kartach swoich biografii politycznych.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Głogowski.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, w odniesieniu do słów posła Brauna chciałem przypomnieć coś oczywistego, że komisja ani nie przyjmuje praw objawionych, ani nie wydaje wyroków, jedynie opiniuje wniosek o uchylenie immunitetu. Co do uwag posła Brauna, że wniosek prokuratora zawiera nieprawdy, to można powiedzieć, że przynajmniej w punkcie 6 i 7 wszyscy doskonale pamiętamy, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o 6 i 7 zarzut. Wiele z poprzednich zarzutów wymienionych w poprzednich punktach także kojarzymy z odległej przeszłości, więc zdanie Co do tego, czy te wnioski są prawdopodobne, możemy sobie łatwo wyrobić. Jeżeli pan poseł ma potrzebę prowadzenia dialogu z prokuratorem, to jeżeli Sejm wyrazi, przychyli się do wniosku o ochronie immunitetu, to on będzie miał płaszczyznę szeroką na posiedzeniach sądu do prowadzenia takich dialogów. A wypowiedzi na posiedzeniu naszej komisji posła, którego dotyczą wnioski immunitetu, powinny być adresowane do parlamentarzystów. Jeżeli poseł Braun chciałby przedstawić jakieś swoje uwagi, to już przez kilkanaście minut to czynił. Myślę, że panie przewodniczący, po ewentualnej dyskusji powinniśmy, mimo oczywiście nagannego faktu nieobecności prokuratora, jeżeli nie zaszły jakieś sprawy losowe, to powinno to być wyjaśnione, dlaczego pan prokurator się nie pojawił dzisiaj. Bez podania takiej informacji powinniśmy, proponuję po przeprowadzeniu dyskusji, w miarę sprawnie przejść do wyrażenia opinii o przedstawionych wniosków. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Smoliński.
Tak, no trudno mi się nie odnieść do tego, co pan poseł Braun mówi. Po pierwsze, nie uważam za śmieszne tych wniosków. Tu pan złe wnioski wyciągnął z jakiegoś mojego grymasu. Te wnioski są omówione na 18 stronach uzasadnienia, więc my jako posłowie znamy to. To jest pan przewodniczący tylko przeczytał same, że tak powiem, wniosek, z którego wynika odpowiednia podstawa prawna. Natomiast opis tych zdarzeń jest w uzasadnieniu wniosku prokuratury. Co do tego myślę, że posłowie nie mają wątpliwości, jaki był stan przedstawiony przez prokuraturę. Wielokrotnie, kiedy prowadziłem komisję, tłumaczyliśmy panu przecież, że komisja nie jest od tego, aby wyrokować, czy ktoś jest winny, czy nie, czy popełnił daną czynność w takich okolicznościach, czy innych. Wystarczy uprawdopodobnienie. My decydujemy tylko, opiniujemy tylko dla Sejmu uchylenie immunitetu. Uchyla Sejm, a nie komisja. I wybrany poseł, to też panu wielokrotnie mówiłem, wybrany poseł przez komisję referuje, czy mu się podoba, czy nie. Ma obowiązek zreferowania przed Sejmem opinii komisji. Taki jest nasz obowiązek. Natomiast jeżeli pan, to też wielokrotnie było mówione, jak pan uważa, że to jest takie jakieś bezpodstawne, no to bez problemu pan to sądowi przedstawi. Myślę, że wtedy sąd podzieli pana stanowisko, jeżeli to są takie bezpodstawne zarzuty. Natomiast jeżeli pan tego przed sądem, mówię w przypadku uchylenia immunitetu, bo przez to, o tym Sejm zdecyduje, a nie komisja. Więc proszę takich opinii nie wyrażać, bo pan tutaj raz, że no niepotrzebnie w stosunku do kolegów posłów, bo jesteśmy przecież tak samo posłami pani czy ja jako przewodniczący, czy teraz wiceprzewodniczący, niepotrzebne takie złośliwe uwagi. A po drugie, no to wielokrotnie było mówione i to nie po raz pierwszy jest, że no czasami nie ma wnioskodawcy, tak, czy reprezentującego wnioskodawcy. Nie było czasami policjantów, nie było prokuratorów. Regulamin tak przewiduje i to nie jest regulamin, który ustanowiła ta kadencja czy poprzednia kadencja. On jest od kilkunastu lat czy kilkudziesięciu lat obowiązujący i w tym zakresie się nie zmienił. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. To pan poseł Suski,
przewodniczący. Ja mam takie pytanie, czy prokurator jakoś uzasadnił swoją nieobecność? Bo proszę mi nie zrozumieć, że ja tutaj występuję jakby w obronie pana posła Brauna, tylko w obronie takiej czystości proceduralnej. Otóż tutaj w wystąpieniu pana posła Brauna wystąpił taki element pokrzywdzonego przy jakimś kapturowym postępowaniu. Wielokrotnie bywało tak, że na wniosek posła, który broni się, no, zarzuty są takie, że rozumiem, że grozi odpowiedzialność karna. Ja mam zresztą wyrobione zdanie, bo pewne rzeczy widzieliśmy nawet w mediach i no, przynajmniej w niektórych sprawach tutaj te zarzuty w mojej ocenie no, nie mają wątpliwości co do ich prawdziwości. Natomiast może byśmy jednak poprosili prokuratora, żeby na kolejne posiedzenie przyszedł, przedstawił te wnioski, żeby nie było tak, że pan Braun później będzie mówił, że komisja nie zapoznała się, prokurator nie przedstawił, no i że to jest pokrzywdzony, że no nie wiadomo o co chodzi i tak dalej. Dla takiej czystości procedur moglibyśmy się przychylić do wniosku i poprosić na kolejne posiedzenie prokuratora, no bo to też jest w jakimś sensie obowiązek, no jednak pan poseł jest posłem i te procedury powinny być w miarę czytelne. Jeżeli poseł wnioskuje o to, ja pamiętam, kiedy nie chciałbym porównać pana posła do postępowania, gdzie wydawaliśmy zgodę na aresztowanie posła podejrzanego, a później skazanego za gwałty, ale nawet w takim przypadku ciężkich przestępstw poseł, który wnioskował o przesunięcie i przedstawienie, komisja się przychylała. Właśnie po to, żeby nie było argumentu, że jest to jakaś decyzja polityczna, bez wnikliwego rozpatrzenia sprawy. Ja bym prosił pana przewodniczącego, żeby jednak przychylić się do tego wniosku, zaprosić prokuratora, żeby prokuratora mogła przedstawić i żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości. My pewnie mamy w duchu wyrobione zdanie. Natomiast ci, którzy obserwują nasze obrady, mogą przychylić się do podejrzeń pana posła Brauna, że to są zupełnie zmyślone zarzuty, że nic takiego nie było. No, przynajmniej w niektórych wypadkach sam widziałem różne te rzeczy, niektórych nie widziałem. Ale ja chciałbym, panie przewodniczący, żebyśmy dopełnili procedur, a poseł, któremu grozi jednak, bo uważam, że panu posłowi jednak grozi skazanie przez sąd, oczywiście nie przesądzam, ale te różne wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia, przychylają mnie do tego, że może to w sądzie skończyć się skazaniem, żeby nie było później, że my tutaj dokonujemy jakichś sądów kapturowych, bez możliwości zapoznania się pana posła. Co do zapoznania się z aktami, to mieliśmy takie sytuacje, ale poseł obrońca wnosił o to, żeby mógł mieć dostęp do akt. No jest taka procedura, że osoba, co do której prowadzi się postępowanie, na pewnym etapie nie ma wglądu w akta, na pewnym ma. No tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, w jakiej sytuacji w tej chwili co do wglądu do akt jest pan poseł Braun. I to, żeby nie przeciągać, ja bym miał taką propozycję, żebyśmy jednak spróbowali, żeby prokurator przedstawił te zarzuty i żeby pan Braun się odniósł do zarzutów, a nie do ogólnej zasady pokrzywdzonego, którego próbuje się skrzywdzić przedstawionymi fałszywymi zarzutami. To tyle, panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo. Ja też miałem takie oczekiwanie, że pan Braun odniesie się do każdego z tych 7 zarzutów, które z bólem ze względu na polszczyznę odczytałem. Ja mam do sekretariatu pytanie, czy jutro jesteśmy, mamy... No dobrze, w związku z pewnymi wątpliwościami, żeby tak jak pan poseł powiedział, te wątpliwości rozwiać, pomimo że regulamin Sejmu nam zezwala na to, żeby procedować bez obecności prokuratora, ale to tylko i wyłącznie jutro. Jeśli ja oceniam, ponieważ pan rozpoczął swoją wypowiedź od pytania, czy my wiemy, dlaczego pana prokuratora nie ma. Ja się domyślam, prokuratora okręgowa w Warszawie to nie jeden prokurator, tylko kilku, każdy mógł być. Dzisiaj jeszcze było potwierdzone, tak jak państwo, panie posłanki, panowie posłowie, zdajecie sobie sprawę, wyrobienie przepustki na teren Sejmu, to wszystko procedury, które są, wszystkie zostały dopełnione, nazwisko zostało zgłoszone, przepustka na pana prokuratora czeka, więc ja uznaję ten brak kontaktu ze strony prokuratury okręgowej z jakimkolwiek usprawiedliwieniem nieobecności, że to jest działanie celowe. Więc dobrze, proponuję przerwę do godziny 13. Do
panie przewodniczący.
Nie, 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 niestety. 111 w budynku U. I tak, no są komisje. No. Nie mamy innej, tylko na godzinę 13 mamy tam. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że komisja przepraszam, najpierw członkowie komisji. Głosujemy wniosek formalny pana Suskiego o przerwę w posiedzeniu. Jest sprzeciw? Jest sprzeciw. Dobrze. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów, członków komisji jest za przerwą do jutra do godziny 13 w posiedzeniu komisji? Przepraszam, musimy zaczekać. Jeszcze nie ma. Okej. Kto jest za przerwą? Kto jest przeciw?
Pani się nie wyświetla.
A nie zalogowany jesteś. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. Głosowało 12 posłów, za 10, przeciw 2. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 13. Spotykamy się w stanie.
Panie przewodniczący, jak grzecznie czekam na umożliwienie mi wypowiedzi na, jak już wszyscy posłowie.
Ale panie pośle, zapraszamy jutro o 13 do sali 111 w budynku U. No naprawdę grzecznie. Nie, w ważnych sprawach nie róbmy sobie niepoważnych uwag. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia do jutra.